próbowałem wpisać w internecie, nie widzi tej firmy w ogóle. To jest zegar, który ma na pewno ponad 200 lat. No, kupiłem od gościa, który jest kolekcjonerem zegarów, a którego przystawiło, że tak powiem, finansowo. I mówił, że tego może sprzedać. Z tym, że on, podejrzewam, że do końca sam nie wiedział, co ma, bo sprzedał mi go troszeczkę niżej niż można było przypuszczać, ze względu na to, że powiedział, że jest troszeczkę skrzynka skrzywiona, nie do końca z tego, co później doszedłem, był sprawny. No i go kupiłem. I on był taki jasny, prawie jak tutaj. Jak ten zegar. Taki był jasny. No i pewnie dlatego też nie był taki dla niego atrakcyjny. Ale jak go dałem do człowieka, który praktycznie całe dorosłe życie się zajmował renowacją mebli i zegarów, w Wiedniu pracował. I jak ściągnął warstwę położoną przez tam kogoś, tego ostatniego właściciela tego lakieru, to sam do mnie zadzwonił, mówił, że przepiękny, machoń ciemny. Tu są elementy, ta nitka to jest srebrem robiona. Ja mówię, no to zrobimy i pewnie ktoś będzie się inny cieszył. Pójdzie dalej, mówi, nie będzie pan rozsądny, jak go pan gdzieś pozbędzie się, bo takich zegarów już nie ma. Ten gościu określił, że to styl wykonania tego zegaru Biedermeier. Popatrzcie panowie, piękne ręczne rzeźbienia. Tu. Można dotknąć tu normalnie, jak mucha usiądzie, to się przewróci. Jakie to jest na wysoki połysk. No pięknie jest to zrobione. Prawdopodobnie są to zegary robione w Wiedniu. Tam było dużo wytwórni zegarów. I prawdopodobnie stamtąd pochodzi. Ludzie czasami patrzą na zegar i nie do końca wiedzą, co widzą. Zwróćcie uwagę, jest tutaj w porównaniu do większości tych zegarów w środku jest sekundnik. W środku tarczy. Te zegary to jest tak zwana centralna sekunda. One nie mają mechanizmu bicia, ale czas pokazują tak dokładnie, że jesteśmy w stanie w przeciągu tygodnia wymagać 2-3 sekund dokładności od nich. To nawet przy kwarcowym zegarku jest wysoka półka, nie? Także no, piękny. Ostatnio słyszałem właśnie od ludzi, którzy zawodowo zajmują się dorabianiem części do mechanizmów, że no w niektóre wytwórnie zegarów ma słabej jakości materiał. W związku z tym te zegary no, mogły nie chodzić 200 lat, pochodziły 100. A jeszcze jak ludzie nie dbali o te zegary, nie dbali w sensie takim, że zegar co 5-6 lat trzeba umyć i naoliwić, żeby po prostu części pracowały naoliwione, no, nie na sucho.
To jeden z najcenniejszych, jeśli nie najcenniejszy zegar w pana kolekcji. Która składa się z ilu zegarów?
No, myślę, że tak o 30 parę pewnie tego jest wszystkiego, ale to się zmienia, bo to ludzie wiedzą, że ja coś takiego, że tak powiem, przygarniam. No i nawet 2 tygodnie temu miałem telefon, że gdzieś na strychu gościu znalazł kilka zegarów, czy bym nie chciał. Z tym, że to te nasze polskie metrony.
Ale ich
to
chyba jest najwięcej tutaj.
Tak, ale mimo wszystko to są takie wdzięczne zegary, znacznie wdzięczne. No ich wartość, no taki prosty zegar to jest, który no kiedyś, ludzie wcześniej urodzeni pamiętają, że w każdym giesie wisiał gdzieś tam w jakimś zakładzie pracy i on chodził, pokazywał czas. No to dzisiaj ludzie nie przywiązują uwagi, dlatego mówią, a gdzieś tam w piwnicy, gdzieś tam na strychu taki zegar leżał, już pewnie 30 lat nie chodzi, ale kiedyś właśnie tak można by było, nawet łezka by się wokół zakręciła, bo miałem telefon od takiego starszego pana z Rzeszowa, który właśnie mówił, proszę pana, no widzę, że ma pan takie nasze, takie te metrony. Kiedyś, jak ja byłem młodym człowiekiem, to taki zegar tata kupił i taki zegar wisiał. I on tak dźwięcznie bił, czy pan by mi jednego nie sprzedał? Ale gdzie pan żyje? No w Rzeszowie, ale to był człowiek taki, który ciężko mu było się wysławiać, po wylewie prawdopodobnie, tak już dobrze po 70. No ale dogadaliśmy się, bo koledzy moi do Rzeszowa tam jeżdżą z racji służbowych podróży, no i zabrali, podał adres, zabrali mu ten zegar, uruchomili go. No to ten widok, to gościu siedział, powiesił go na zaszczytnym miejscu, na ścianie i słuchał. Jak bije, jak chodzi. No i tak go zostawili z łezką wokół.
Czy pamięta pan swój pierwszy zegar z kolekcji, który udało się panu zdobyć, zakupić?
No pierwszy zegar to w rodzinnym domu moich rodziców. To jest ten akurat nie zegar. Z tym, że to pamiętam, moi dziadkowie mieszkali w tym domu, on zawsze chodził. Ja się nauczyłem jako młody chłopaczek pokazywać godziny bardzo dokładnie, bo przychodziłem, dziadkowie mnie wysłali, no idź tam zobacz, która godzina. A ja jeszcze się nie znałem na tych cyfrach, tym bardziej rzymskich. Pokazywałem im za pomocą dwóch rąk, która godzina. Dziadzio mówił, aha, no to ta i ta. No i w przeciągu tygodnia bez pani w szkole, bez książek nauczyłem się pięknie nazywać godziny. Tym, że ten zegar był w skrzynce, którą usunąłem. Dlatego ja mówię do dziadzia, się pytam, a czego on w takiej skrzyneczce jest? A, bo przyszli tu do nas i mówili, no jak to tak w takim domu, w taki zegar, w takim kiepskim opakowaniu. No i poszli do stolarza i stolarz wziął i zrobił ze zwykłych deszek. Pokażę panu tam taka prosta skrzyneczka. I mówię, ale gdzie jest to, co było? No gdzieś tam leży. No ale popatrzcie, jak to wygląda. To jest oryginalna. Oryginalna właśnie z niego skrzyneczka. To jest kiędzle zegar. Niemcy. W ogóle te zegary to najczęściej u nas spotykane to są niemieckie, austriackie. Ten zegar jest francuski.
Francuzi. I też widać, że jest nietypowy.
Tak, to jest też bardzo stary zegar. No tak, ja myślę, że 150-180 lat powinien mieć. Bardzo dokładnie też mierza czas, ale jest to... O, widzicie panowie, to jest zegar, który ma tam w środku wahadełko. Fajny mechanizm, taki na grubej płycie. Bardzo dokładnie też odmierza czas, ale aczkolwiek nie tak dokładnie jak zegary o napędzie żyłkowym.
No różni się też kolorystyką, bo gdy patrzymy na wszystkie zegary, zawsze są to takie ciemne kolory, biały, czerń, brązowy, a tu mamy niebieski, złoty.
To jest masy perłowej wykonane, ta tarcza, cyferki. No tutaj jest tak zwane bawole oko, ten zegar się nazywa. A kupiłem od człowieka, który przywozi meble. Z Niemiec. No i tam zajechałem do niego kiedyś, leżał pod stołem. No i kupiłem od niego.
Niech nam pan teraz wskaże zegar, z którym wiąże się najzabawniejsza historia jego zdobycia.
Nie wskaże, bo go już nie ma. Dlatego, że przyjechał kiedyś też kolega taki i mówi, że ten zegar musi być u mnie. Ja mówię, ale chłopie, nie, to nie na sprzed. Musi być u mnie, jak żonę przywiózł, to musi być ten zegar u mnie. Nie ma litości, ja tu nie jadę. Stąd od ciebie z tego zegara nie wyjeżdżam. No i dobrze, no to... No i dlatego go tu nie ma. Ale to nie ma dużo takich zegarów, tych wytwórców. To była Germania. Zegar o napędzie żyłkowym, czyli grawitacyjnym, nie na nakręcanie. A co takiego zabawnego? No to takiego zabawnego, że miał to człowiek na starociach, ten zegar. No i podszedłem na sprzedaż. Tu jest wszystko na sprzedaż. No to dobra. Ile? No tam powiedział mi jakąś tam cenę. No troszeczkę mi się kolana ugięły. Mówię, dobra, przyjdę za 2 godziny. No i przyszedłem tak. No i oczywiście cena tam spadła zdecydowanie. Do przyjęcia wtedy dla mnie była. Pierwsze chciał ponad 2000 za niego. Nowych polskich złotych, tak. Nie euro, tak. Panowie, ja tu jestem jednym z nielicznych ludzi, którzy się tymi sprawami zajmują. Ale jest kilku takich gości właśnie po okolicy, którzy no żyją z tego. Z tym, że ja już mówię, ja nie jestem zegarmistrzem, w związku z tym bardzo skomplikowanych rzeczy typu jak dorabianie części do jakichś kół zębatych czy czego, no nie bawię, bo to trzeba mieć sprzęt do tego. Ale natomiast jeżeli chodzi o coś takiego jak zegar rebrać, I wziąć go, umyć, naoliwić, zebrać z powrotem, no to tak, bo taki zegar, mówię, zanim się oliwy poutleniają, no to w granicach 6 lat spokojnie taki zegar chodzi. Tylko, że najczęściej ludzie, nawet od tego człowieka, który kupiłem ten zegar, mówi, że pytam się, kiedy był zegar robiony. No to po co robić, jak chodzi? No to, ja mówię, no a kiedy robisz? No jak stanie? No to jak stanie? To taki zegar będzie chodził 20-30 lat. No ale jak on już stanie, to już jest w takim stanie, że najczęściej trzeba tam po prostu robić łożyska wtedy, bo jest wypracowane, wytarte, bo siły tutaj w tych kołach zębatych działają jak gdyby w jedną stronę. No i robi się taka elipsa, tam ma być kółeczko. No jak się zrobi elipsa, no to się robią luzy. A że tam są bardzo małe odległości na tych kołach zębatych, no to jak się zrobi luz na jednym, na drugim, no to zegar przestaje pracować.
Wróćmy jeszcze na moment do tego, o czym pan mówił, że są ludzie, którzy utrzymują się z tego, że kupują taniej, naprawiają, sprzedają drożej. To znaczy, że jest wzięcie na takie klasyczne zegary? Wiele osób jest zainteresowanych kupnem takich klasyków?
No tak, tylko z tego, co ja obserwuję, to po targowicach właśnie ludzie polują na takie zegary maksymalnie do 1000 zł. Najlepiej za 200. No, prawda jest taka, że no za 200, no cóż można kupić wartościowego. No, no a takich klientów właśnie na zegary typu, nie wiem, 2, 3, 5, nawet i 8 tysięcy, no to jest rzadko. No, takie zegary się nie kupuje na targowicy, bo to jest taki myk, że nawet jak się wskazówki pomaluje i się założy, no to są tego rzędu właśnie wielkości, że grubość farby decyduje o tym, że ten zegar nie będzie chodził. Ten zaczął chodzić.
Francuski.
Francuz, tak. Te dwa zegary pochodzą z Holandii. To są takie proste zegarki, które kupiłem też u człowieka, który holenderskie meble przywoził. No i przy okazji takie zegarki też przywoził. To są bardzo wdzięczne zegarki, bo one bardzo chodzą fajnie. Wybijają godziny, połówki. No jednego tak też okazjonalnie kupiłem, bo gościu mówił, że nie chodzi. No a dlaczego nie chodzi? No nie wiem, ja się nie znam. No i kupiłem, się okazuje, że tam jest takie coś w środku jak taka kotwica, która uderza w koło, która ma duże zęby. No i to było po prostu przesunięte na osi. No i nie chciało chodzić. Nie trzeba było po prostu przesunąć w to miejsce, co ma być. No i zegar chodzi do dziś.
I teraz odezwał się chyba największy.
Tak. Zegar duży, już podchodzimy. Jak panowie widzicie, to jest zegar duży, stojący. Miller Schlenker, niemiecki zegar, tak. Odrestaurowany przeze mnie, mechanizm zrobiony.
Otwieramy właśnie.
Otwieramy, tak. Majestatycznie chodzi, tam są potężne koła, gruba płyta. No to jest też zegar, który ma ponad 100 lat. Tutaj odrestaurowane wahadło. I właśnie tu można się kapnąć po tym, że wszystko jest oryginalne, bo zwróćcie panowie, że te same elementy występują na wagach, na wahadle i na tarczy. No niech pan popatrzy, niech pan spróbuje, ile taka waga waży. Niech pan niech pan spróbuje podnieść. Za to.
Jednego jest bardzo ciężko.
No, więcej jak 5 nie, ale około 5. Czasami ludzie przewożą zegar i potem ustawią go w domu, bo one na oko są identyczne, nie? Ustawią w domu i Radek, przyjedź, bo zegar nie chodzi. No, wagi zamienili miejscami. Jedna jest odbicia jest najczęściej ciężejsza, a ta odchodu jest lżejsza. Chociaż niektórych zegarach są identyczne. A niech pan przeczyta, co tam pisze w środku na tarczy, na tym niższym.
Polskie.
No! Tak, to są nasze polskie metrony. Tak, te są też metrony. Tylko, że to jest zegar kominkowy. Jak pan chce wyciągnąć tego środkowego, bo wczoraj go właśnie wyciągałem. Niech pan złapie, on nie jest taki ciężki. Dobra, spadło ten kluczyk do naciągania.
Tu z tyłu drzwiczki są piękne, drzwiczki, z klameczką.
Ale nie ma kłódki, drzwiczki. Mechanizm prawie, że jest identyczny jak tego, z tym, że ma, ze względu na to, tu jest przystawka balansowa, która powoduje to, że on odmierza czas i nie potrzeba tego albo małego wahadełka, a tak bije. Ładnie, nie?
Ładnie.
Jak na taki malutki zegarek. A tu popatrzcie, na tabliczkach były wybijane ceny, czyli te ceny były długo stabilne, kilka lat albo kilkanaście. To są zegary z lat 60., czyli moje rówieśniki.
No. Czy posiada pan w swoim domu zwykłe zegarki?
Nie mam takich zegarków. Nie. Gdzieś tam jakieś pewnie budziki jeszcze z lat młodzieżowych. Można przeczytać, macie panowie młode oczy. Na dole powinno pisać.
USSR.
Ukraińska, sowiecka, socjalistyczna republika. Lata 60., 70. tych budziczków. Jak no, na pewno słychać tu, jak przesuwamy te krzesła, jak panowie zauważyliście, jest tu taki bałagan twórczy, że tak powiem, nie? Trzeba uważać, żeby w coś nie wejść, czegoś nie kopnąć, ale tu mi się tak przypomina, jak kiedyś przyszedłem do wujka, który był organistą w kościele, no i tam mnie zawołał, taki byłem mały, usiadłem, no i co, nogę postawiłem, coś zagrało. Uważaj, tu wszystko gra. To tak samo i tu można powiedzieć, nie? Uważaj, tu się wszystko do czegoś tam przyda, prędzej czy później.
Co jest ciekawe, gdy weszliśmy do tego pomieszczenia, to pierwsze, co się rzuca w ucho, to wszechogarniające tykanie. Nie jest ono męczące. Nieraz, gdy słyszymy tykający zegar, potrafi nas to drażnić, a tu wydaje się to takie naturalne.
A jakby zaczęły bić, czyli wybijać godziny? No ja właśnie sobie zdaję sprawę, bo na przykład u znajomych mają 3 zegary tylko, ale jeden tylko chodzi. Gospodyni tego domu mówi, że jakby więcej chodziła, to by zwariowała. A jak idzie spać, to idzie do ostatniego pokoju, żeby nic nie słyszeć. Ja wręcz przeciwnie. Im więcej zegarów słyszę, tym mi się lepiej drzemkę ucina. Uspokajają mnie. Panowie, popatrzcie na ten zegar. Czyż on nie ma duszy? Nie? Przecież każdy zegar musisz włożyć w serce w niego, żeby on po tylu latach jeszcze, bo najmłodsze zegary mają kilkadziesiąt lat, 40, 50, najstarszy 200. Przecież to, tak jak mój tato mówił, no jak słychać zegar w domu, to jest życie. No coś tam się dzieje. W związku z tym ja myślę, ktokolwiek pyta i namawia, mówię, że w każdym domu powinien być zegar mechaniczny. Przynajmniej jeden. No bo te wszystkie takie kwarcowe na baterie, braknie prądu i nie wiemy, która godzina. Także odpowiedź na pytanie, czym są? No, cząstką pewnie mnie też.
Gdzie się zaczęła ta wielka podróż związana z zegarami w pana życiu? Jakie wydarzenie sprawiło, że teraz, zakładamy x lat od tego momentu, jest pan tu z nami, rozmawiamy i patrzymy na te wszystkie piękne zegary i próbujemy dowiedzieć się o jakiejś esencji tego wszystkiego?
Początek pewnie z czasów wojska, bo ja byłem 24 miesiące, czyli 2 lata byłem w wojsku, no i za tak zwanego starego, czyli w drugim roku służby, było tego trasu troszeczkę więcej. Gdzieś tam, ponieważ byłem pod Poznaniem, kupiłem sobie lupkę, parę innych jeszcze rzeczy potrzebnych tam, jakieś śrubokręty, zegar mistrzowskie, pensetkę. No i dudrałem przy tych zegarkach. Z tym, że to były zegarki naręczne, małe. No. Koledzy przychodzili, patrzyli dwuznacznie, poszli dalej, nic nie mówili. A i tak się zaczęło. Potem jak wyszedłem z wojska, to właśnie kupiłem te 2 zegarki, te holenderskie. No i tak... I tak się to rozkręca, aczkolwiek no muszę powiedzieć, i to tak wszyscy, którzy tam zajmują się zegarami, mówią, że to jest nieuleczalna choroba. Pastylki na to nie znajdziesz.
A jak na pana pasję, na pana zajęcie reaguje rodzina, dzieci, żona?
Myślałem, że tego pytania nie będzie. No, żona już przyzwyczaiła się, już nawet nie usiłuje mi mówić następny, a gdzie go powiesisz? A tu sobie wieszaj ile chcesz. No to miejsca coraz mniej, ale wieszam. Zdecydowałem, który zegar jest najmniej omylny, najdokładniejszy. Jego nastawiłem. Później do niego ustawiam tam jeszcze 2-3 zegary, no bo tak no nie jesteśmy w stanie od zegara na przykład tego typu o napędzie sprężynowym wymagać takiej dokładności, bo jeżeli nakręcimy sprężynę no prawie że do końca, 4/5, że tak powiem, no to ona na początku dość duży moment obrotowy daje, a jak się później sprężyna wykręca, no to ten nacisk jest mniejszy, w związku z tym no jakieś odchylenia mogą być większe. Natomiast tutaj, patrzcie, tutaj siłą napędową jest grawitacja, czyli ten ciężarek cały czas z taką samą siłą napędza bęben napędowy. A czym regulujemy, jak panowie myślą? O. To jest wahadło. I długość wahadła jest zmienna. Jeżeli zegar śpieszy, to trzeba odkręcić w lewą stronę tą śrubeczkę i ta część wahadła pójdzie w dół, przez co się wydłuży ramię wahadła i zegar zwolni. Jeżeli zegar opóźnia się, no to trzeba podkręcić śrubeczkę w drugą stronę, ta część wahadła podejdzie do góry, skróci się ramię, zegar przyspieszy. I ta zasada jest u wszystkich zegarów, które mają wahadełka. W zasadzie jestem takim raczej człowiekiem o niespokojnym charakterze, ale sam nie wiem. Jak się tam nad czymś koncentruję, to żona przychodzi nieraz koło 1 w nocy, koło 12, a ty dzisiaj spać nie idziesz? No może pójdę, ale no tak wciąga. Pierwszy zegarek rozebrałem, zrobiłem wszystko co trzeba, zebrałem, zaczął chodzić, no i spostrzegłem, że mi nic części nie zostało. O, no to dobra, no to będę się tym troszeczkę zajmował. Aczkolwiek, no panowie, prawda jest taka, że te zegarki, które tutaj u mnie są, to są zegarki bardzo proste. Tamten zegar. To jest tak zwany chodzik, sypialniany zegar, który, zwróćcie uwagę, ma tylko jeden otwór do nakręcania na tarczy. Mówi nam to o tym, że to ten zegar tylko pokazuje czas. On nie ma mechanizmu bicia. Natomiast te zegary, patrzcie, mają 2 otwory. Jeden otwór do tego, żeby nakręcić mechanizm bicia, drugi mechanizm chodu. No, ale są zegary, które na przykład mają 3. Tak zwane zegary kwadransowe, które mają 3 wagi. No i taki zegar to już naprawdę trzeba troszeczkę być człowiekiem poukładanym, mieć wiedzę, żeby taki zegar rozebrać, później zebrać, żeby nic z niego nie zostało i jeszcze żeby chodził. No a już nie mówię o zegarach z kurantami, które mają wybijanie tych melodyjek. No, aczkolwiek powiem szczerze, że takie zegary nie interesują mnie ze względu na to, że praktycznie cały dzień biją. No co 15 minut wybijają melodyjkę, wybijają godzinę, aczkolwiek no, ma to swoje takie dobre strony, dlatego że jak się w nocy budzimy i zegar na przykład raz wybija melodyjkę i bije godzinę, no to wiemy, że jest 15 po jakiejś godzinie. Jak wybija na przykład 3 razy melodyjkę, no to jest za 15 jakaś godzina. Także jesteśmy w stanie bez świecenia światła powiedzieć na podstawie wybijania zegara, która jest godzina.
Tak jak pan mówi, nie jest pan zawodowym zegarmistrzem, ale obracamy się na lewo. No i widzimy stanowisko. Kilka desek, urządzenia, fragment tarczy, lampy, kombinerki.
No nie mogą to być klucze francuskie jak do odkręcania rur hydraulicznych. W związku z tym, no, że to jest wszystko małe. No tu jest zegar, który jest w trakcie roboty i teraz chodzi, dlatego tak szybko chodzi, bo chodzi bez wahadła. Puszczam go, no ja tak robię, no może ktoś z tego mnie krytykować albo się śmiać, ale puszczam mechanizm bez wahadła teraz, dlatego że fajnie, wszystko to chodzi szybciej i fajnie się mi wtedy oliwi. Zwróćcie uwagę, takie jak gdyby widełki chodzą, nie? To jest kotwica. Popatrzcie, ta kotwica współpracuje z następnym kołem wychwytowym, które ma takie duże zęby. I tutaj ja na te palety kotwicy daję od czasu do czasu kropelkę oliwy. To koło następne, jak się obraca, no to ona, ta oliwa, rozchodzi się po wszystkich zębach. No niektórzy preferują chód na sucho, ale ja daję jednak, bo tam następuje cały czas tarcie. Popatrzcie, jak jest to ciekawe, zrobione. Ten ciężarek napędza poprzez układ tych kół zębatych coś, co dochodzi do tego momentu, a to odmierza to, jak szybko ten ciężarek ma opadać w dół. Czyli na zasadzie sprzężenia zwrotnego. No może to tak mało obrazowo powiedziałem, bo tak to wygląda, ale to wszystko jest później połączone mechanizmem wskazówki. No i wszystko, co się tu dzieje, pokazuje nam na tarczy, która jest godzina. Panowie, jak to musiało być obliczone? Każdy jeden ząb. Matematycznie nawet. A oprócz tego jeszcze fizyka w to wchodzi, bo przecież popatrzcie, te materiały to jest stal, to jest mosiądz. Nie może stal ze stalą pracować, bo by się szybko wytarła. Najczęściej popatrzcie, że stal współpracuje z mosiądzem. Stal ma dużą twardość, mosiądz mniejszą, przez to te opory są mniejsze. Tak samo tutaj, o, widzicie. Ta płyta, gruba płyta, jest mosiężna, a wchodzą tutaj, wchodzą w te dziureczki malutkie, tam jest łożysko, wchodzi część koła zębatego, która jest stalowa. I tu trzeba właśnie naoliwić.
Mówimy o walorach technicznych, a gdybyśmy porozmawiali o walorach dźwiękowych, który z tych wszystkich zegarów najpiękniej gra?
Myślę, że tamten u góry ładnie bije. Historia taka ciekawa się z nim związała. Ja go może zmuszę do bicia. No teraz, ponieważ zbliża się południe, ale to ten zegar jest dlatego ciekawy, że jest 100% ma wszystko oryginalne. To jest Borussia. Te zegary były wytwarzane na Dolnym Śląsku. Kiedyś to był Freiburg na Dolnym Śląsku. I tam była właśnie wytwórnia Gustawa Beckera i kilka innych wytwórni właśnie tam było zegarów. I ja nawet dziwię się, gdzie te zegary szły. Przecież to niektóre egzemplarze Gustawa Beckera mają milionowy numer. Milion, dwa. A przecież tych wytwórni było kilkanaście. Gdzie to wszystko szło? Gdzieś? Nie? Ten zegar był przywieziony, kupiłem takich chłopaczków tam pod Jasłem. Mówi, że jego przodkowie, że tak powiem, dziadek przywiózł spod Wrocławia ten zegar gdzieś tam. No, także w stanie był fatalnym. Korniki, ślady pozostawiały, ale wszystko jest oryginalne. Pozatykałem troszeczkę szpachlą, to pomalowałem. No, nie jest wygląd taki, jak ma być, ale nie dało rady więcej, bo było po prostu próchno. A chciałem, żeby ten zegar był w oryginale. Także lepiej go nie dotykać, z daleka oglądać, będzie stał.
Posłuchajmy może 12. No i jak to jest z tymi zegarkami spoza Europy? Czy to Europa głównie się w tym specjalizowało? Załóżmy te 100-200 lat temu.
Ja nie jestem historykiem, nie wiem, ale wiem, że z Ameryki. Tu koledzy, którzy kolekcjonują zegarki, to też przywozili zegarki z Ameryki. Mam jeden. To był... O, budzik. Leży tu. Bardzo, bardzo precyzyjnie chodzi, ale kiedyś dałem majstrowi, jak budowaliśmy dom, żeby mu pokazywał czas, to było 30 parę lat temu, no i spadł mu i złamała się czop na ośce, no i przestał chodzić, ale pewnie trzeba będzie go dać komuś, żeby dorobił to jedno. Bardzo fajnie chodzi. Prosty zegarek, tak, no ale spadł i siłą bezwładności urwało czop i przestał chodzić, a bez tego czopa nie będzie.
Proszę nas teraz zaprowadzić do tych najbardziej reprezentacyjnych zegarów, które każdy gość, który wchodzi do pana domu, może zobaczyć.
To jest właśnie ten Gustav Becker z Braunau.
Teraz jest po godzinie 12, dlatego wymusiłem bicie.
Bardzo szlachetny dźwięk, precyzyjny i słyszymy, że coś tam przeskakuje.
Tak, tak, bo tam jest tak zwany grzebień, który w zależności od tego, na jaką odległość zapadka zapadnie, która odmierza ilość wybić. Na przykład teraz jest najwięcej, bo najwięcej 12 razy. I obraca się tam taki wybierak, który za każdym obrotem o jeden ząbek po prostu przesuwa ten grzebień. No, ale żeby ten grzebień się nie wracał, tam musi następna zapadka zapaść. I to jest właśnie ten dźwięk tej zapadki, która powoduje to, że grzebień nie wraca się do tyłu. To jest w granicach 1900. Nie bawiłem się w to, w sensie, że tak powiem, ale po numerze seryjnym można bardzo dokładnie, podając wytwórcę zegara i numer seryjny, dojść do tego, z którego roku jest to ten zegar. I to też nieczęsto się zdarza. Zwróćcie uwagę, panowie, ma zamek, kluczyk, którym się zamyka szafkę. I szafka jest zamknięta. Nie można go otworzyć.
Może posłużyć jako safe nawet.
O, ale jak widać przez szybkę, to co tam jest? No. No jest to też oryginalne wszystko. Taka prosta w sumie skrzynka, bo nie ma jakichś tam toczeń, ale to też jest taki urok, nie? Tej prostoty. Następny zegar to jest tam. Ten zegar, który właśnie najbardziej dokładnie mi chodzi. Tutaj jest ta regulacja jego chodu i jak ubiorę okulary, to też będę widział, ale teraz tylko wiem, że tam jest. Jest taka podziałka. Bardzo dokładnie skala. Pokręcając w prawo i lewo, regulujemy właśnie dokładność chodu. Z jednej i z drugiej strony równiutko ma być na tym, na środku. I w ten sposób. Oprócz tego, czasami, nie wiem, czyście panowie zwrócili uwagę, czasami wchodzimy do komuś do domu, jest zegar wiszący, który wisi krzywo. Nie powinno tak być. Dlaczego wisi krzywo? Dlatego wisi krzywo, że gospodarz weźmie, bo jeżeli zegar kuleje, to znaczy się, posłuchajcie, on teraz bardzo dokładnie idzie i w prawo, i w lewo. Natomiast czasami się zdarza, jeżeli się tutaj albo odchylenie zrobi na kotwicy, że zegar chodzi tyk, 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 kuleje. I wtedy najprostszym sposobem jest po prostu przekrzywić, ale wtedy jak to wygląda? Tej klasy zegary mają tutaj regulowanie właśnie, o, na tym palcu jest śrubeczka, którą ustawiamy zegar w pionie i tą śrubeczką regulujemy w ten sposób, żeby zegar chodził równo wahadło w jedną i w drugą stronę taką samą ilość czasu. Nie wszystkie zegary to mają, no to wtedy się reguluje na tej kotwicy. Tam jest sprzęgło i przekrzywia się kotwicą. Także zegary jesteśmy w stanie wszystkie uregulować, żeby po prostu wisiały w pionie. A jeżeli ktoś nie wie, jak to robić, no to najprościej robi to, że zegar skrzywi i on ten wtedy też będzie chodził równo. Ale jak to wygląda, tak krzywy zegar? To jest Lenzkirch, wytwórnia zegarów. Fajny zegar też na grubej płycie. No ładny. Był poddany restauracji niedawno. Skrzynka i mechanizm. Stary zegar, części drewniane po prostu trzeba pierwsze usunąć starą warstwę lakieru, starą warstwę politury. Gdy już jest czyste drewno, wtedy nakłada się, no jeżeli chcemy, żeby ten zegar wyglądał ładnie i był tak, jak ma być, czyli oryginalnie, to się nakłada politurę. Roztwór spirytusowy szelaku, czyli takich substancji naturalnych, żywicznych, która nadaje właśnie, konserwuje, nadaje kolor i konserwuje jednocześnie. Widzieliście tam, panowie, na dole ten zegar właśnie, no, błysk, wygląd ładny, świecący. Politura może być albo bezbarwna, albo kolorowa. Jaką zastosujemy, to od nas zależy. Jeżeli mamy drewno o ładnym kolorze, no to możemy bezbarwną politurę dać. Ale jeżeli chcemy troszeczkę podbarwić, upiększyć, no to możemy tą politurę jakiś kolor użyć. Ale ja się nie zabieram za to. Ja to zlecam. Proszę takiego właśnie pana znajomego, który się na tym zna, który jak zrobi, to widzieliście, jaki jest efekt. No bo jak mówię, jak ktoś się zna na wszystkim, to się nie zna na niczym. Także ja mogę odczyścić, mogę oddrapać, bo to jest proces też taki żmudny, długotrwały. Trzeba to dokładnie bardzo zrobić. Ale mówię, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt warstw się tej politury nakłada. Jest to bardzo długi i skomplikowany proces.